Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Dziś opowiem Wam o nowym graczu na rynku sprzętu AI, czyli o firmie Extropic. Następnie będzie o amerykańskim banie na TikToka, a razem z Dorotą Głowacką z Panoptykonu porozmawiamy o wygranej sprawie przeciwko cenzurze na Facebooku. Następnie opowiem Wam o nieoczekiwanym efekcie ubocznym Copilota. Mateusz Chrobok, zapraszam.
Wejdź do cyberświata w radiu RMF24.
W gorączce złota związanej ze sztuczną inteligencją to Nvidia sprzedaje sprzęt, którego wszyscy potrzebują. To zaś oznacza, że jest olbrzymi popyt na rynku na tego rodzaju sprzęt. Dziś opowiem Wam o firmie, która może zmienić oblicze technologii, jaką znamy. Extropic to jest startup, który skupia się na sztucznej inteligencji, niedawno ogłosił zamknięcie rundy finansowania w kwocie 14,1 miliona dolarów. I dlaczego właściwie są tacy wyjątkowi? W pewnym uproszczeniu, podstawowym mechanizmem w dzisiejszych komputerach są zera i jedynki, które odzwierciedlają stan, który uzyskuje się na tranzystorach. Metody sztucznej inteligencji zaś korzystają z prawdopodobieństwa, które wymaga takich wielu zer i jedynek, a więc wielu tranzystorów do zamodelowania w sprzęcie. Extropic łączy generatywną sztuczną inteligencję z fizyką, żeby stworzyć zupełnie nowy paradygmat w dziedzinie obliczeń. Chcą, żeby to właśnie w sprzęcie można było modelować prawdopodobieństwo. Pracują nad taką nową platformą sprzętową, która wykorzystuje naturalne fluktuacje materii, co może zrewolucjonizować sposób, w jaki działają komputery. To zaś powinno w efekcie uczynić je bardziej efektywnymi w zastosowaniach AI, a także bardziej ekologicznymi. Ich celem jest stworzenie takiego systemu, w którym ten szum, który jest wszędzie dostępny w układach elektronicznych, jest atutem, a nie przeszkodą. Ja powiem Wam, że cieszę się, że mamy kolejnego gracza na tym rynku. Grok, czyli powiązana z Elonem firma, odpaliła niedawno swój sprzęt do wnioskowania. Intel w końcu pokazał całkiem niezły sprzęt, a teraz do wyścigu dołącza nowy gracz, czyli Extropic. To może być wielki skok w wydajności, jeżeli oczywiście się uda.
Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24.
O tym temacie było głośno w tym tygodniu. Wiele wskazuje na to, że w Stanach prawdopodobnie zakażą TikToka. Chiny ostro skrytykowały projekt ustawy, który przetacza się przez Kongres Stanów Zjednoczonych i który może zakończyć się banem. Pekin zarzuca Stanom niesprawiedliwe zachowanie, porównując je do bandyty. Izba Reprezentantów już przegłosowała ustawę, która daje ByteDance, czyli tej chińskiej firmie, która stoi za TikTokiem, pół roku na odłączenie się od aplikacji albo stawienie czoła jej zakazowi. Teraz projekt zmierza do Senatu, a prezydent Joe Biden zapowiedział, że podpisze ustawę, jeżeli tylko przejdzie przez Kongres. CEO TikToka, Shu Zhiqiu, ostrzega, że zakaz oznaczałby straty w miliardach dolarów dla twórców i małych firm, a także zagroziłby ponad 300 tysiącom miejsc pracy w Ameryce. Ciekawostką jest, że w Chinach TikTok jest zupełnie zakazany, a zamiast niego funkcjonuje Douyin, aplikacja, która jest w sumie podobna, ale ściśle monitorowana i cenzurowana przez rząd, gdzie znajdziecie zupełnie inne treści niż na TikToku. Na przykład takie o nauce, czy też o pomocy innym. Wracając do tematu, warto wspomnieć, że pojawiają się też głosy o potencjalnym zakupie TikToka przez amerykańskich inwestorów. Czy chodzi o to, żeby był monopol na szpiegowanie w social mediach, tak żeby wszystkie miały rodowód ze Stanów? A może służby w Stanach wiedzą coś, czego my nie wiemy? Czy to jest największa cenzura w imię geopolityki? Ja się im tam trochę w sumie nie dziwię, no bo w poprzednich wycieknach zewnętrznych systemów firmy ByteDance wynikało, że niektórzy administratorzy w Chinach mają dostęp do danych ludzi na przykład ze Stanów. I tak oto wygląda najnowsza odsłona cyfrowego pojedynku pomiędzy Wschodem a Zachodem. Co z tego wyniknie? Dowiemy się w przeciągu pół roku.
Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24.
Google właśnie ogłosiło, że wprowadza ulepszenia do domyślnego trybu bezpieczne przeglądanie w swojej przeglądarce Chrome. Do tej pory, żeby sprawdzić, czy strona, czy też plik są potencjalnie niebezpieczne, Chrome korzystało z takiej lokalnej listy. I ta lista była aktualizowana co 30 albo co 60 minut. Ale uwaga, taka przeciętna, złośliwa strona internetowa działa średnio tylko przez 10 minut, no co nie do końca sprawdzało się w takich masowych, szybkich kampaniach. I teraz Google wychodzi naprzeciw tym szybkim zmianom, czerpiąc dobrodziejstw z trybu tzw. wzmocnionej ochrony, który do tej pory był opcjonalny. Teraz real-time, czyli w czasie rzeczywistym, będzie sprawdzać strony względem serwerowej listy niebezpiecznych miejscówek w sieci. A co to dla nas oznacza, dla użytkowników? No, że standardowa ochrona stanie się jeszcze bardziej skuteczna, blokując podobno o 25% więcej prób phishingowych. I tu mi od razu włącza się taka lampka, że to jest świetny zbiór danych o tym, kto i co ogląda. Google twierdzi, że dba o naszą prywatność i dzięki zastosowaniu haszowania i szyfrowania informacje o odwiedzanych stronach nie są dzielone z nimi. Serwery prywatności rzekomo usuwają wszystkie dane, które mogłyby nas identyfikować, zanim przekaże te zaszyfrowane hasze do serwera, gdzie po krótkim czasie zostaną usunięte. Słyszę, co mają do powiedzenia, ale przyznam szczerze, że nie jest mi komfortowo dzielić się tym, co przeglądam, mimo tak bardzo słusznej idei, jaką jest ochrona użytkowników.
Cyberświat w radiu RMF 24.
Pojawił się nowy robot oparty o technologię OpenAI. A co w sumie ma OpenAI do robotów? No więc twórcy ChatGPT weszli w ścisłą współpracę z młodą firmą Figure, aby ożywić sztuczne humanoidy, czyli takie roboty o ludzkiej posturze. Firma Figure, mimo że ma zaledwie 2 lata i jeszcze nie wprowadziła na rynek żadnego gotowego produktu, zdobyła już wsparcie takich gigantów jak Amazon, Microsoft, Nvidia czy Intel, zgarniając przy tym maleńką sumę 675 milionów dolarów. Co więcej, wśród inwestorów znalazł się nawet sam Jeff Bezos. Brzmi poważnie. CEO firmy, Brett Atcock, ma ambitny plan, by wysyłać miliardy tych robotów w miejsca, gdzie brakuje rąk do pracy, czy to w fabrykach, czy w domach. Stworzyli robota Figure 01, który już podobno całkiem nieźle radzi sobie w kuchni. OpenAI, znane z rozwijania zaawansowanych modeli językowych, teraz będzie pracowało nad specjalnymi modelami AI właśnie dla tych robotów, wykorzystując swoje doświadczenia z czatem GPT, generatorem obrazów DALI, no i nowym generatorem wideo Sora. Wszystko po to, żeby te roboty mogły przetwarzać i rozumieć język, co znacząco ma przybliżyć ich funkcjonowanie do ludzkiego. Brzmi to dość słodko, ale no nie przekonuje wszystkich. Ekspertka z Toronto, Whitney Rockley, podkreśla ogromne wyzwania techniczne i praktyczne, które stoją przed robotami o ludzkiej postaci. Robotyzacja wydaje mi się takim naturalnym zastosowaniem AI. Skoro mamy już tak wiele modalności, tekst, obraz, głos, wideo, na razie jednak muszę przyznać, że Figure 01 nie jest dla mnie jakimś wielkim wow. Są militarne zastosowania, jest Boston Dynamics, poza tym są roboty sprzątające, które całkiem nieźle sobie radzą, ale jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, że roboty będą nas zastępować w kuchni.
Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF 24.
Cenzura w social mediach to sprawa, przeciwko której ciężko jest walczyć samemu. Pewnego dnia możecie obudzić się bez dostępu do konta i całej historii. Dobijamy się do wsparcia i często, mimo wszystko, zostajemy z niczym. To jest strasznie frustrujące i często rozkładamy ręce, no bo pozostaje nam pogodzić się z decyzjami platform. Razem ze mną jest Dorota Głowacka, specjalistka do spraw rzecznictwa i litygacji z Fundacji Panoptykon. Heja, Dorota.
Dzień dobry.
Dorota, brawo. Wygraliście z Facebookiem w sprawie cenzury. Bardzo gratuluję. Powiedz mi proszę, o co poszło w tej sprawie?
Sprawa zaczęła się w 2019 roku i wtedy wnieśliśmy pozew, a właściwie powinienem powiedzieć, że zaczęła się w 2018 roku, dlatego że wtedy SIOWI, czyli Społecznej Inicjatywie Narkopolityki, innej organizacji pozarządowej, którą Fundacja Panoptykon wspierała, zablokowano konto na Facebooku i usunięto też im jedną z prowadzonych tam grup. Kilka miesięcy później podobny los spotkał jedno z ich kont na Instagramie. No i to się odbyło w taki sposób, że właściwie dość nagle, bez żadnego ostrzeżenia, oni wcześniej prowadzili swoje konto przez kilka lat, zdaje się, że 2011 roku, nigdy nie mieli żadnych problemów, żadna z tych platform nie sygnalizowała im, że ma jakiś problem z jakimikolwiek treściami, które tam publikowali. No aż tu nagle, no właśnie, nastąpiła blokada całego konta i to w taki sposób, że oni nie do końca wiedzieli, dlaczego tak się stało. Pierwsze dlatego, że nie dostali żadnego przejrzystego, konkretnego wytłumaczenia. Dostali taką bardzo ogólnikową formułkę, że po prostu naruszyli standardy społeczności. No a dodatkowo niespecjalnie mieli możliwość, żeby w jakikolwiek sposób te decyzje zakwestionować, bo cały tak zwany proces odwoławczy sprowadzał się właściwie do tego, że mogli kliknąć ikonkę z napisem odwołaj się, ale właściwie po kilku sekundach dostali odpowiedź, że odwołanie zostało odrzucone. Nie było więc żadnej przestrzeni na to, żeby na przykład mogli przedstawiać jakieś swoje argumenty. Zresztą też nie bardzo wiedzieli, do czego mogą się odnosić, no bo nie znali do końca powodów tej decyzji. No i co? Utracili całe konto, a na tym koncie no nie tylko publikowane przez 7 lat treści, ale też dostęp do swoich wolontariuszy, też dostęp do narzędzia, które korzystali do promocji swoich działań. też jest narzędzie, którego korzystali jako no, taki no, nie tylko kanał komunikacji z odbiorcami, ale też kanał komunikacji ze swoimi partnerami, ale też takie narzędzie, nie wiem, uwierzytelnienia się, uwiarygodnienia na w oczach grantodawców. Więc korzystali z tego konta na wiele sposobów, ale generalnie no, można to sprowadzić do tego, że dla nich był to bardzo ważny element działalności i pozbawienie tego konta z dnia na dzień bardzo mocno utrudniło im po prostu realizowanie ich misji.
Czyli stracili właściwie taką podstawę swojej działalności i jak rozumiem, na koniec tej całej historii udało się z Facebookiem wygrać, to dlaczego ten Facebook jeszcze nie zadziałał i nie przywrócił ich konta i wszystkiego? Myślisz, że będzie tak, się Facebook odwoływał?
Zgadza się. Pozwaliśmy Facebooka i dosłownie kilka dni temu sąd wydał wyrok, w którym stwierdził, że takie usunięcie konta, w którym Facebook nie uzasadnia swojej decyzji, nie daje możliwości realnego odwołania od niej, stanowi naruszenie dóbr osobistych, no, czyli w skrócie jest bezprawne. Natomiast rzeczywiście to jest wyrok, który jest nieprawomocny, czyli to nie jest jeszcze ostateczna decyzja. Od takiej decyzji strona, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia, czyli w tym przypadku Meta, ma prawo złożyć apelację. No i my zakładamy, że z tego prawa skorzysta. Nie wiemy oczywiście, ale nastawiamy się na to, że tak będzie, więc no zanim ten wyrok się uprawomocni, może jeszcze upłynąć z rok czy dwa. No ale cieszymy się mimo wszystko, nawet z tej jakby pierwszej, jeszcze nieprawomocnej decyzji, no bo to jest już bardzo, bardzo silny sygnał, który w tym momencie zupełnie nietransparentne podejmowanie decyzji moderacyjnych. Po prostu jest niezgodne z prawem. I też, że można wykorzystać obowiązujące w Polsce prawo, żeby dochodzić swoich praw przed polskim sądem, bo od razu podkreślę, to też nie było oczywiste. Meta przez cały czas kwestionował też tak zwaną jurysdykcję polskiego sądu, czyli to, że w ogóle ten proces mógł toczyć przed sądem w Warszawie. Oni przekonywali, że powinien się tym zająć sąd w Irlandii.
Czyli próbowali po prostu w ten czy inny sposób uciec. Skoro twoim zdaniem to jest taki pierwszy wyłom, czy takich wyroków będzie więcej? Myślisz, że platformy teraz zaczną szybciej reagować?
Znaczy myślę, że my niewątpliwie przetarliśmy pewien szlak sądowy, ale jak też zaznaczyłam na początku, zaczęliśmy też tę drogę, tę długą drogę w 2019 roku, więc od razu widać, że to nie była prosta ścieżka. Raczej był to dość skomplikowany, czasochłonny, też do pewnego stopnia kosztochłonny proces, bo w pewnym momencie na przykład Meta odmówiła przyjęcia pozwu polskim i zobowiązała nas do tłumaczenia tego pozwu. Musieliśmy za to zapłacić prawie 9 tysięcy złotych i następnie to doręczenie tego pozwu, znaczy trzeba było zrobić to jeszcze raz za pośrednictwem sądu w Irlandii i cała ta procedura zajęła mniej więcej rok. Więc to nie jest łatwa droga i ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie dla wszystkich użytkowników ona będzie dostępna. Tym niemniej, no to jest taki bardzo silny sygnał, że jakby po pierwsze pewne działania platform są bezprawne, a po drugie, że istnieje jednak jakaś droga, na której można to zakwestionować. W międzyczasie jednak oprócz tego orzeczenia wydarzyła się jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie weszło w życie nowe prawo, które nakłada też pewne konkretne obowiązki na platformy właśnie w zakresie podejmowania decyzji moderacyjnych i też możliwości kwestionowania tych decyzji, więc jeżeli dodamy te dwie rzeczy razem, to ja wierzę, że docelowo to wywoła taką pozytywną zmianę dla użytkowników, podniesie w ogóle jakość moderacji, zminimalizuje liczbę błędnych decyzji moderacyjnych i też rzeczywiście zwiększenie użytkowników w tym zakresie.
Dorota, mamy nowe europejskie prawo, czyli Digital Services Act, które już na szczęście nas obowiązuje. Czy to oznacza, że będzie mniej cenzury?
No, tak sobie wyobrażam, że tak powinny wyglądać skutki obowiązywania tego prawa, dlatego że ono po pierwsze wprost nakłada na platformy obowiązek na przykład uzasadniania swoich decyzji moderacyjnych i to uzasadnienie musi być dość szczegółowe, DSA określa dokładnie jego elementy, no a jednocześnie tworzy też obowiązek zapewnienia użytkownikom ścieżki odwoławczej, no czyli krótko mówiąc platformy będą musiały im stworzyć taką procedurę, jakby w ramach której użytkownicy będą mogli próbować podważać, kwestionować te wstępne decyzje. No i ja wierzę, że wprowadzenie tych nowych standardów proceduralnych przyczyni się do tego, że łatwiej będzie na przykład odkręcać błędne decyzje, bo dzisiaj było tak, znaczy do dzisiaj, przynajmniej do dość niedawna było tak, że kiedy platforma już podjęła jakąś decyzję, to nawet jeżeli wydawało się, że ona no, na pierwszy rzut oka jest nietrafna, bo nie wiem, widać, że moderator albo algorytm moderacyjny na przykład nie zrozumiał kontekstu, w jakim została umieszczona jakaś wypowiedź, to mimo wszystko bardzo ciężko było taką decyzję odkręcić, właśnie dlatego, że jakby no nie było mechanizmu odwoławczego, takiego realnego, który dawałby szansę użytkownikowi przedstawić swoje racje i przekonać kogoś, że ta decyzja faktycznie jest niesłuszna. Więc ja liczę na to, że rzeczywiście tak będzie. Poza tym DSA też otwiera taką drogę właśnie do kwestionowania tych decyzji na zewnątrz, czyli przed niezależnymi organami. Jest szansa, że na gruncie DSA powstaną w ogóle takie nowe instytucje, które się nazywają pozasądowe organy rozstrzygania sporów, do których będzie można, jak się ktoś nie zgodzi ostatecznie z decyzją platformy, do których będzie można skierować taką sprawę i one mają być znacznie tańsze dla użytkowników albo w ogóle bezpłatne, mają działać znacznie szybciej, bo co do zasady wydawać swoje decyzje w ciągu 90 dni, no to jest dosyć duża różnica, jeżeli porównamy to z tym, ile trwał nasz proces. No ale oczywiście to rozwiązanie ma też swoje pewne wady, takie decyzje nie będą wprost dla platform wiążące, chociaż ja sobie zdaję sprawę, jak to brzmi, ale też z drugiej strony zapewniam, że DSA przewiduje też pewne, czy zawiera też takie przepisy, które jednak motywują platformy do tego, przynajmniej te wielkie platformy, do tego, żeby jednak te decyzje respektowały. Natomiast problem jest też taki, że my do końca nie wiemy, czy te organy rzeczywiście powstaną, na przykład w Polsce, dlatego że jakby mogą, ale nie muszą. I zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek się zdecyduje taki organ w Polsce powołać, bo mogą to robić i organizacje prywatne, i organizacje publiczne, w sensie organy państwa. Oczywiście takie organy muszą być certyfikowane przez krajową instytucję, która będzie sprawowała nadzór nad egzekucją tego prawa. Póki co, czyli koordynatora do spraw usług cyfrowych, póki co my takiego koordynatora jeszcze nie mamy, więc dopóki go nie będzie, to też nie ma mowy o tym, żeby powstały pozasądowe organy. Natomiast docelowo on pewnie się tak zostanie utworzony i wtedy jest szansa na to, że też pojawią się takie nowe instytucje, które ten proces odkręcania nietrafnych decyzji ułatwią.
No pojawią się KUCE, koordynatorzy usług cyfrowych, no i mam nadzieję, że ich rola będzie coraz większa. Natomiast ja mam takie wrażenie, nie wiem czy ty też, że te platformy w tej chwili działały na zautomatyzowanych po prostu algorytmach i często nie wiedzieliśmy, dlaczego podejmowały takie, nie inne decyzje, a teraz w końcu być może odkryjemy trochę więcej o tego, bo skoro ma być pewna transparencja o tym, dlaczego, to będzie łatwiej. Masz nadzieję, że KUCE się pojawią u nas?
Znaczy, koordynator usług cyfrowych na pewno będzie, nie wiemy kiedy. Natomiast a propos tego, na ile w ogóle automatyczne narzędzia, jak one odgrywają dużą rolę w moderacji, no jasne, ogromną, dlatego że to jest nie sposób byłoby moderować, że tak powiem, siłą ludzkiej uwagi. To jakby jakby w takiej skali, tak, w jakiej nie wiem, ogromnej ilości treści pojawiają się na platformach, więc to jest jasne, że te narzędzia, one muszą wspomagać ten proces, ale co ważne, DSA wprowadza takie ograniczenie, że w momencie, w którym platforma rozpoznaje odwołanie od decyzji o usunięciu treści, to tę ostateczną decyzję, czyli to jakby rozpoznanie tego odwołania, nie może platforma tego zrobić przy użyciu wyłącznie automatycznych narzędzi, czyli krótko mówiąc, DSA zobowiązuje je do tego tak, żeby w ten proces był w jakimś stopniu zaangażowany człowiek.
A powiedz mi, czy ty na swojej skórze odczułaś jakieś pozytywne zmiany po wprowadzeniu DSA? Już tak wiesz, na dzień dzisiejszy?
Ja staram się w ograniczony sposób korzystać z platform internetowych, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to w jakimś sensie jest jakby pewien luksus. Bo oczywiście moja organizacja, Panoptykon, korzysta z tych kanałów bardzo intensywnie, bo doskonale na podobnej zresztą zasadzie jak SIN zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj to po prostu jest narzędzie, za pośrednictwem którego można docierać do ludzi i po prostu trudno, znaczy nie można sobie pozwolić na to, jeżeli no, ma się jakiś element chociaż misji edukacyjnej w ramach swojej działalności, żeby po prostu z tych narzędzi nie korzystać. Natomiast staramy się monitorować to, na ile rzeczywiście jesteśmy w stanie odczuć te pozytywne zmiany. No, myślę, że dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o transparentność. Rzeczywiście regulaminy wewnętrzne regulacje platform stały się, mam poczucie, bardziej przejrzyste, bardziej dokładne. No, teoretycznie ten obowiązek uzasadniania decyzji i stworzenia procedury odwoławczej, która też spełnia określone kryteria, on platformy już obowiązuje. Ja przyznam, że nie miałam od tego czasu takiej sytuacji, żeby którykolwiek z moich kont albo jakaś treść, którą publikuję, zostały zablokowane, ale to tak jak mówię, być może dlatego, że ja korzystam w dość pasywny sposób, jeżeli w ogóle, z mediów społecznościowych. Natomiast dostajemy sygnały, nie zbieramy tego w taki sposób jakby systematyczny, więc może mamy taki, powiedziałabym, wyrywkowy ogląd sytuacji, natomiast dostajemy sygnały, z których wynika, że póki co te mechanizmy nie działają do końca tak, jak powinny, że na przykład, nie wiem, ikonka, przycisk odwołaj się w interfejsie na przykład nie działa, jest nieaktywny, albo że te uzasadnienia jednak pozostają na takim poziomie ogólności, że właśnie trudno z nich do końca zrozumieć, co się wydarzyło, więc dostajemy sygnały z różnych stron, że to nie do końca działa tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, ale ja też myślę, że my jesteśmy dopiero jakby na początku drogi,
wdrożenia.
I jest jeszcze pole do tego, żeby poprawiać wdrożenie tego prawa, a jeżeli jakby platformy same nie będą szły w stronę tych dobrych praktyk, no to zawsze pozostają nam różne narzędzia przymusu, które wprowadza DSA, no dzięki którym jakby możemy próbować im po prostu narzucać pewne rozwiązania.
Miejmy nadzieję, że kuce pomogą. To była Dorota Głowacka, specjalistka do spraw rzecznictwa i litygacji z Fundacji Panoptykon. Bardzo Ci dziękuję, Dorota, za to, co robicie i trzymam kciuki za dalsze działania i sukcesy.
Bardzo dziękuję.
Cyberświat w radiu RMF24.
Słuchacie internetowego radia RMF24. Bardzo gorąco w tym tygodniu było w Kalifornii, a konkretnie na pewnej sali sądowej. Flow Health Incorporated, twórca aplikacji do śledzenia cyklu menstruacyjnego i płodności, znalazł się na celowniku pozwu zbiorowego. No i pewnie łatwo jest Wam zgadnąć dlaczego. Oczywiście chodzi o dzielenie się wrażliwymi danymi użytkowników z trzecimi stronami bez ich wiedzy. Wśród oskarżonych znaleźli się giganci tacy jak Facebook, Google oraz firmy analityczne jak Flurry i AppsFlyer. Wyobraźcie sobie, że wasze najintymniejsze informacje, takie jak szczegóły dotyczące zdrowia seksualnego czy też cyklu menstruacyjnego, mogły być przekazywane dalej, mimo zapewnień o prywatności. Flow Health miał używać specjalnych narzędzi programistycznych, tzw. SDK-ów, aby przekazywać te dane dalej, co według pozwu było dobrze znane wspomnianym trzecim stronom. Sprawa nabiera rumieńców, gdyż skargę złożyli użytkownicy z aż 7 różnych pozwów zbiorowych. Co ciekawe, pierwsze skargi pojawiły się tuż po tym, jak Amerykańska Federalna Komisja Handlu doszła do porozumienia z Flow Health w styczniu tego roku. A co na to wszystko firma Flow Health? No więc po prostu odmówili komentarza. Podobnie milczą prawnicy Facebooka, Google'a oraz Flurry i AppsFlyer. Ja tak tylko przypomnę, że apka działała za darmo i można sobie było kupić wersję premium. No więc biznes model okazuje się stary jak świat, oczywiście świat internetu. Ci, którzy oddawali za darmo dane, byli produktem. Ciekaw jestem, czy podobnie okaże się tym razem. Życzę im dużo kar za takie działania.
Wejdź do cyberświata w radiu RMF24.
To jest przegląd technologicznych newsów tygodnia w radiu RMF24. Coraz częściej dochodzi do współpracy pomiędzy ludźmi a różnymi produktami opartymi na AI. Jednym z istotnych trendów są tak zwane copiloty, to jest takie oprogramowanie, które wspiera nas w różnych czynnościach. Głównie na takich partnerskich zasadach, czyli razem coś tworzymy. Takie AI może nam coś podpowiedzieć albo na przykład policzyć. I jednym z najpopularniejszych jest GitHub Copilot, który służy programistom do tworzenia kodu, czyli do programowania. W tym tygodniu jeden z użytkowników Twittera, Phil Nash, dostał kilka maili z informacji o tym, że ma coś do napisania, do dokończenia. No i zdziwił się trochę, no bo pojawiło się to w projektach, których zupełnie nie znał. Jak się okazało, w danych uczących ten model GitHuba musiały być komentarze w kodzie, które mówiły: hej, drogi Phil Nash, weź to dokończ. No i teraz ten model, ten copilot po prostu to przekopiował w różnych innych miejscach, co spowodowało, że ten użytkownik został zaspamowany. No powiem wam, nie ta historia bawi, bo pokazuje pewną bezmyślność dużych modeli językowych. Niemniej, jakkolwiek przydatne są wyniki działania tego typu narzędzi, dalej trzeba je weryfikować. I to już wszystko na dziś w cyberświecie. Mateusz Chrobok, dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień.